Dziś zapraszamy Państwa na już ostatnie spotkanie z twórczością Janusza Kuby Morgensterna. Ostatnie, ale za to no jakże kultowe, bo myślę, że w skali filmów, które powstały w ostatnich 30 już latach, Żółty Szalik, bo właśnie ten tytuł dzisiaj będziemy omawiać, zajmuje jedno z najbardziej właśnie kultowych miejsc. Cofamy się do roku 2000, czyli tak, do właśnie granic tysiącleci i do bardzo ciekawego momentu w polskiej historii, momentu, w którym powoli zaczynamy jakoś tak otrzepywać się z tej transformacji ustrojowej. Świat jeszcze wygląda trochę post-PRL-owsko, ale trochę też już się zmienia.
Jest już ten rys współczesności, już, tego zachodu. Tak.
Pojawia się już komercja, pojawiają się już wielkie biznesy, no i takiego właśnie wielkiego biznesmena mamy na ekranie. Bezimienny mężczyzna, który jest prezesem wielkiej firmy, pojawia się właśnie na naszych ekranach. Gra go Janusz Gajos. Jedna, myślę, z bardziej kultowych ról Janusza Gajosa, a na pewno jedna z najlepszych aktorsko, bo to, co on tam robi, to jest naprawdę świetne. Mm-hmm. No ale wracając do tej historii, poznajemy człowieka, który jest po prostu ciężkim alkoholikiem. Mimo tego, że no, zajmuje takie miejsce, które na ten alkoholizm by przynajmniej w tamtym czasie nie wskazywało, bo dotychczas, jak oglądaliśmy jakieś obrazy alkoholików w kinie czy w serialach, no to byli to ludzie z tak zwanego marginesu społecznego.
Złamani życiem.
Złamani
tak.
życiem.
Tutaj mamy biznesmena.
Człowieka sukcesu.
Człowieka sukcesu, zdecydowanie człowieka, który ma ogromne pieniądze, który ma pozycję, który sobie może na wiele pozwolić.
Tak.
W tym względzie finansowym, ale jak widzimy, też sobie na wiele pozwala w tym względzie moralnym. Mhm. No i o tym ten film opowiada. Film z cyklu Święta Polskie. Pomysłodawcą tego cyklu jest Grzegorz Łoszewski.
Dzisiejszy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Tak. I to przyznam ci, że ja bardzo lubię ten cykl. Bardzo, bardzo mam taki ogromny sentyment. Wiele świetnych filmów w tym cyklu powstało. No i właśnie Żółty Szalik jest jednym z nich i tak nam się to wszystko dobrze składa, bo Żółty Szalik opowiada o Wigilii, no i my się do świąt też zbliżamy, Wigilia za kilka dni. No i to jest film bardzo trudny, ale on jest świąteczny, bo ja oglądałam go i tak sobie myślałam, dlaczego taki film w tym cyklu? Dlaczego święta polskie tak mają wyglądać? Ale ostatecznie... dał mi ten film nadzieję. Ja jednak wierzę w to dobre zakończenie.
Wierzysz w to dobre, tak?
Tak.
No ja jakoś sceptycznie do tego podchodzę. Natomiast myślę, że ważne pytanie tutaj podniosłaś właśnie, dlaczego Boże Narodzenie w tym kontekście, ale wydaje mi się, że to jest takie święto trochę emblematyczne dla tak zwanego polskiego alkoholizmu. I wydaje mi się, że może dlatego Morgenstern, a raczej Jerzy Pilch, autor scenariusza, podjął właśnie ten temat i temat tego święta. A z drugiej strony mamy właśnie takie zderzenie tej takiej niewinności świąt i tej takiego ciepła Bożego Narodzenia z tym bardzo ciężkim i takim upadlającym obrazem człowieka. I wydaje mi się, że może to połączenie sprawia, że jest to jeszcze mocniejszy film.
Tak, ale wiesz co, ja myślę, że temu człowiekowi właśnie takiego ciepła bardzo brakuje. Mhm. Że on, tak jak powiedzieliśmy, no jest na wysokim stanowisku, jest człowiekiem, który odniósł sukces zawodowy, ale... tu można postawić kropkę, bo poza tym, że on ma wspaniały, ogromny apartament gdzieś w jakimś bardzo luksusowym wieżowcu w Warszawie, no to tam nie ma nic.
Tak, on jest
tam
bardzo
samotny. Drogie meble, tam są widać jakieś dzieła sztuki, no ale żona sobie układa życie gdzie indziej. Syn też już ma swoje życie z kobietą. No i tyle.
Tak.
On ma jakąś aktualną partnerkę, aktualną życiową kobietę, w którą wciela się fantastyczna Krystyna Janda. No ale to jego życie jest puste.
Tak, to prawda, ale zauważ, że on sam wszystkie te relacje zniszczył.
No, oczywiście, że tak.
Że tak.
No, czy on sam, czy jego choroba.
Alkoholizm, tak. No, mamy zresztą bardzo ciekawą scenę, taką kultową scenę właśnie spotkania z synem, gdzie widzimy, że ten syn bardzo zabiega o te relacje. Zabiega o to, żeby z tym ojcem po prostu porozmawiać, ale ten ojciec widzi tylko alkohol w tym spotkaniu i tylko okazję do tego, żeby się napić i żeby wygłosić swoje słynne zresztą, bo to bardzo kultowy dialog, ale opowieści o tym, jak należy pić alkohol. Bardzo, bardzo przykry obraz właśnie tych relacji, dojmujący samotnością. I dojmująco samotny jest właśnie ten obraz, bo wydaje się, że jedyną bliską osobą temu człowiekowi jest jego szofer, a on i tak nawet się do niego nie odzywa.
No to jest w ogóle, ja ze zdumieniem odkryłam, że tym szoferem jest Marcin Dorociński, tak, tak. Bardzo młody, który nie wypowiada w tym filmie ani jednego słowa.
To prawda, ale on jakoś tak, nie wiem, czy ty też tak odebrałaś, ten szofer jest naprawdę jedyną jakoś tak w pełni tak. obecną osobą w tym życiu.
Tak, i to są, no tak się mówi, jest ten taki stereotyp, że mężczyźni to nie rozmawiają ze sobą zbyt dużo o emocjach. Mhm. I rzeczywiście tam tych rozmów nie ma absolutnie żadnych, tam nie ma ani słowa, tak jak powiedziałam. Ale jest to takie zatroskane spojrzenie w lusterko. Tak. Widać, że on się naprawdę przejmuje losem tego swojego szefa.
Co prawda niewiele robi, ale się przejmuje.
Bo ale on, się przejmuje, jest tak, jakaś taka troska w nim.
On też go dowozi wszędzie, tam gdzie on pije ten alkohol, tak. Więc powiedzmy, moralnie też wątpliwa postać tego szofera, ale z drugiej strony co ma zrobić, prawda?
No tak.
Jeśli to jest jego szef.
Tam kobiety są sprawcze, tam kobiety walczą o tego mężczyznę, bo tam jest, no tak jak powiedzieliśmy już, ta rola Krystyny Jandy, ale jest też sekretarka z tej firmy, która też, no widać, że naprawdę...
Przy okazji właśnie...
Ciężko jest jej...
No bardzo jest jej ciężko, ale wydaje mi się, że ona
patrzeć
tam...
Patrzeć na to wszystko.
Nie tylko jest sekretarką, chyba tam jest jakaś
tam
jeszcze...
Tam jest coś między nimi, jakieś uczucie. No na pewno z jej strony tam jest uczucie ogromne, bo ona się o niego troszczy. Ona mu mówi, że gdybyś nie pił, to kiedy nie pijesz, to jesteś tak wspaniałym człowiekiem. I ona przy nim jest w tych najtrudniejszych momentach. One przychodzą do niego we dwie po to, żeby go uratować, podnieść, zawieźć do matki. Tak.
I trzecią postacią właśnie jest matka, tą taką silną kobiecą postacią. Swoją drogą Danuta Szaflarska wtedy już sporo po 80, zdaje się, no nawet dość mocno po 80. Danuta Szaflarska, o czym niewiele osób wie, też miała problem z alkoholem w swojej młodości. Więc ona wiedziała trochę, z czym to się je. I myślę, że ta rola tutaj nie alkoholiczki, ale matki alkoholika jest bardzo symboliczna w jej wykonaniu. No i też takie dojmujące ciepło, które bije od tej starszej pani, takiej babci bardzo sympatycznej, jaką była na ekranie Danuta Szaflarska. Podobno wcale taka nie była za kulisami.
Podobno
była bardzo
była
ostra.
Wymagająca, tak.
Tak, Janusz Gajos mówił, że na przykład gdy ktoś spóźnił się do teatru na próbę, to Danuta Szaflarska nie robiła może kłótni, ale dawała do zrozumienia tej osobie, że źle zrobiła na tyle sugestywnie, że czy jednym spojrzeniem, czy jednym słowem sprawiała, że ten człowiek się absolutnie zawstydzał i był bardzo już taki spokorniały w temacie spóźnień, więc była bardzo ostrą postacią. Niemniej na ekranie, czy w tym filmie, czy w innych filmach tworzyła role bardzo takie
ciepłe.
Dogłębnie dobre też.
Tak, tak.
I taka też jest rola matki.
No, ale właśnie taka trochę bardzo trudna rola. Na pewno bardzo trudna rola. Trochę mu pobłażała.
No trochę tak, ale była też matką.
Ale właśnie była matką. No i tu jest to pytanie, co jest właściwą postawą w takiej sytuacji, tak? Czy ona powinna się odciąć kompletnie od niego i powiedzieć mu, dopóki nie przestaniesz, dopóki nie skończysz z tym nałogiem, to ja cię nie przyjmę. Czy właśnie przynosić mu te różne specyfiki, które mają mu pomóc i go obdarowywać tymi żółtymi szalikami. No bardzo trudny bardzo temat, bardzo trudna na pewno rola i myślę, że nie ma prostej odpowiedzi tutaj na to pytanie, co ona powinna rzeczywiście zrobić i czy w ogóle da się mu pomóc. Ja jednak, tak jak powiedziałam, wierzę bardzo w dobre zakończenia, wierzę w to, że tak jak tam padło w tym filmie, jaka Wigilia, taki cały rok i jeżeli jemu się uda tę Wigilię wytrwać, to wierzę w to, że mu się uda i te kolejne dni i że to, że się wrócił po ten szalik jest takim dobrym zwiastunem jednak.
No na pewno tak, chociaż ja zawsze sceptycznie do zakończeń podchodzę i wydaje mi się, że nie jest tak łatwo zakończyć aż tak zaawansowany.
Pewnie nie, ale nauk. To jest film, więc
oczywiście.
Wiesz, tutaj i to jeszcze taki film, tak jak powiedzieliśmy, świąteczny, więc można sobie dopowiedzieć to na dobre, tak myślę.
Trzeba wierzyć w happy end tutaj jak
Trzeba.
Najbardziej.
Bardzo ciekawe jest zestawienie tego filmu i filmu Pod mocnym aniołem.
Tak,
bo
tak.
To też jest film, gdzie scenariusz napisał Jerzy Pilch. Ten film zrealizował Wojtek Smarzowski. Jaka to jest różnica? Jak można pokazać to na zupełnie innych emocjach i w zupełnie inny sposób. Pod Mocnym Aniołem to jest film, który no właśnie pokazuje takie upodlenie tego bohatera, takie skrajne już. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo poezji w tym filmie, bardzo dużo właśnie takiej wrażliwości, no ale przede wszystkim ten nasz bohater to jest intelektualista.
Tak, jak on się upija, to recytuje poezję albo jakieś monologi teatralne, tak. Więc rzeczywiście tutaj mamy zupełnie inny obraz. Powiem ci szczerze, że ja się trochę obawiałem tego żółtego szalika, bo znałem jakieś takie najbardziej kultowe sceny, ale całego filmu nie oglądałem nigdy. I dopiero teraz miałem okazję i wydawało mi się, też wiedząc, że Jerzy Pilch jest autorem scenariusza, że to będzie właśnie taki film. Film, który będzie bardzo ciężki, bardzo taki, no właśnie pozostawiający z takim niesmakiem, z takim poczuciem odrazy wobec tego bohatera, a tutaj tak nie jest. Nawet na jakimś spotkaniu, którego zapis oglądałem na YouTubie, właśnie po tym filmie, czy przed tym filmem, ktoś powiedział, że my przez cały czas i kibicujemy temu bohaterowi, żeby on wyszedł z tego...
Zdecydowanie tak.
Z tego nałogu.
No,
i nie
tak
ma
jak widzisz, tak jak ja. No ja naprawdę wierzę w to, że to się dobrze skończyło.
No dokładnie, ale też nie mamy takiego chyba poczucia, że ten człowiek przestał być człowiekiem, albo że się tak upodlił, że jest
nie.
już...
No
nie, nie oceniamy go właśnie. Nie oceniamy jego, oceniamy ten nałóg. I to jest, myślę, bardzo ważne i chyba dobre też.
Tam jest, wiesz, no tam jest ta jedna scena delirium, bardzo ciężka scena tak. I myślę, że aktorsko, tak jak powiedziałeś na początku, no to jest jedna z najważniejszych roli Gajosa. I widać w tym filmie, dlaczego on naprawdę jest wielkim, wybitnym aktorem, bo on zagrał scenę, on powiedział, że on nigdy w życiu nie był w takim stanie, więc no to wszystko, co w tym filmie zrobił, to jest jakaś intuicja, jakieś jego wyobrażenie. Znowu miał od Morgensterna pozwolenie na to, żeby robić to wszystko po swojemu, żeby zagrać to tak, jak on to czuje. I to jest scena naprawdę wstrząsająca. Taka psychodeliczna trochę, ale bardzo, bardzo smutna.
Ale jest też świetnie nagrana, te odbicia, tam to wszystko
tak.
jest naprawdę
realizacyjnie
bardzo...
Realizacyjnie też.
Świetna
tak.
realizacyjnie, natomiast podobno Morgenstern po tej scenie, czy po innych scenach to właśnie takich bardzo alkoholizujących, pytał Janusza Gajosa, czy to naprawdę aż tak? A Janusz Gajos mówił, tak, chociaż nie wiem z własnego doświadczenia, ale tak czuję, że tak powinienem zagrać. Też...
No i zagrał, i zagrał to skutecznie, bo okazuje się, też oglądałam właśnie, nie wiem, chyba oglądaliśmy
możliwe.
To samo, ale on wspominał w jednym z tych wywiadów, że ludzie podchodzili do niego na ulicy i mu dziękowali za ten film i mówili mu, że oni od jakiegoś tam czasu już są wolni od tego nałogu właśnie przez ten film. I myślę, że to jest, widzisz, to jest takie zwycięstwo sztuki. To jest to, jak bardzo kino nam może pomóc. Kino, w ogóle sztuka, po prostu, w ogóle sztuka, która do nas trafi, naprawdę może zmienić życie. I to jest dla mnie bardzo wzruszające. I tak około tych świąt jakoś bardzo mi się to wszystko tak spina w taką dobrą narrację.
To prawda, kino jest w stanie zmieniać życie, jest w stanie być terapią dla niektórych osób i właśnie ten film jest tego dowodem. Rzeczywiście takie świąteczne przesłanie. Trochę wiesz co, teraz jak o tym mówisz, to mi się kojarzy opowieść wigilijna.
Tak.
I ta taka wielka przemiana Scrooge'a ze skąpca w dobrego nagle człowieka. Myślę, że tutaj też coś takiego zachodzi i też chcę wierzyć, że to zachodzi na zawsze i na stałe. Więc rzeczywiście bardzo świąteczny film. A powiedz jeszcze, jak odczytujesz symbol żółtego szalika? Bo myślę, że w skali filmowych rekwizytów w polskim kinie to jest jeden z najpopularniejszych.
Tak, tak, legendarny i też podobno właśnie Janusz Gajos nieraz składał autografy na żółtych szalikach. Wiesz co, no znowu ja się odwołam do tych kolorów. No żółty to jest dla mnie taki kolor słoneczny, bardzo radosny, bardzo ciepły. Więc może to jest coś takiego optymistycznego, czego on się musi złapać. Zobacz, że to też jest Wigilia, tak? Ale to jest niestety taka szara polska zima.
Tak.
Bez śniegu, raczej mokra, wilgotna właśnie, dużo szarości na tych chodnikach. I może ten żółty szalik musi być jakimś takim promieniem dla tego naszego bohatera, którego on się może złapać.
To jest bardzo ciekawe. Ja nie pomyślałem akurat o tym, a mi się na przykład wydało, że żółty szalik może być symbolem jakiegoś takiego rozsądku. Bo on też mówi, że on zawsze traci, gdzieś gubi ten żółty szalik.
I on często te szaliki dostaje od swoich bliskich.
Często dostaje, i to zauważ, od syna, od matki, czyli od tych osób, które chcą go trochę wyciągnąć z tego nałogu. I on też ten żółty szalik zazwyczaj gubi właśnie wtedy, kiedy jest pijany. I ta ostatnia scena, kiedy on po ten żółty szalik pozornie zgubiony, ale jednak wraca, myślę, że jest właśnie takim sięgnięciem po ten zdrowy rozsądek, po to takie otrzeźwienie właśnie już tak na dobre.
Tak, no może to jest taki symbol takiego trzymania się tak. w tym swoim postanowieniu. Tak, że on swoją uwagę musi przekierować na ten szalik mhm. i właśnie jego pilnować. Tak, bo mamy też bardzo ciekawą scenę z tego przyjęcia świątecznego. Tam w ogóle się pojawia Leszek Możdżer.
Tak?
Tak, to jest Leszek Możdżer w trakcie tego świątecznego przyjęcia gra. Tam no bardzo widzisz. Epizodyczna rola, tak. W trakcie tego przyjęcia krążą wokół niego te tace z kieliszkami.
Tak.
No i to jest taka scena, która mi się bardzo mocno skojarzyła z Trendowatą. Mhm. Ze sceną tego balu w Trendowatej, gdzie też widać obłęd tej bohaterki. Tutaj mamy obłęd tego bohatera i te krążące wokół niego kieliszki. No i może właśnie ten żółty szalik to jest, wiesz, przekierowanie uwagi na coś innego. Mhm. Może po prostu tutaj rzeczywiście on potrzebuje fizycznie mieć coś, co go przytrzyma.
No, może tak być rzeczywiście. Bardzo ciekawa to jest też interpretacja. Sam Janusz Gajos mówił o tym, jak ten żółty szalik w ogóle powstał. Mianowicie Janusz Morgenstern w czasach swojej młodości, kiedy było szaro i ponuro i w Polsce i po prostu, podobno ze swoimi kolegami bardzo często kupował różne kolorowe szaliki, żeby sobie rozjaśnić tę rzeczywistość i żółty był jednym z tych kolorów, ale też mało oczywistym.
Dobrą miałam intuicję,
Dobrą, tak. I on po prostu, kiedy pomyślał o tym filmie, to gdzieś mu się to wspomnienie tych szalików przypomniało i wybrał żółty właśnie dlatego, że jest to najbardziej nieoczywisty, najbardziej wybijający się kolor, jeśli chodzi o szaliki. Mm-hmm. No i też chciał stworzyć tym szalikiem coś na wzór takiego symbolu, jak w Popiele i Diamencie z kieliszkami wódki. Chciał stworzyć symbol taki trochę pokoleniowy, coś takiego, co będzie się kojarzyć no później po latach właśnie czystym filmem, czystą tematyką, mm-hmm. no i myślę, że żółty szalik skutecznie
tak.
przeszedł do historii kina i też świetny plakat tego filmu z żółtym tak. szalikiem również polecam do obejrzenia oprócz filmu. No i cóż więcej dodać o tym filmie? Po prostu chyba polecamy.
Polecamy go zdecydowanie, polecamy, żeby go obejrzeć, bo tak jak powiedziałeś, ty nie widziałeś całego filmu i myślę, że mamy wielu takich widzów, którzy nie widzieli.
Ja widziałem.
Teraz już widziałeś, że wcześniej nie widziałeś. Tak, myślę, że my ten film kojarzymy tylko z tą jedną wspomnianą przez ciebie sceną w barze. Mhm. I myślę, że trochę złe mamy wyobrażenie o tym filmie. Myślę, że trochę ta scena, która jest owszem sceną kultową, trochę zmienia ciężar tego filmu i myślę, że przez tą jedną scenę możemy trochę ten film odbierać tak humorystycznie.
Tak,
że
tak.
ten żółty szalik to taka opowieść, a to tutaj ten Gajos tak sobie opowiada, takie historie, to może być śmieszny film. To jest wstrząsający film, który naprawdę trzeba zobaczyć, który wbrew temu, że to jest dosyć krótki metraż, bo to jest niecała godzina, mhm. wszystkie chyba te filmy z tego cyklu Święta Polskie to są takie filmy krótsze, filmy telewizyjne, to jest naprawdę ogromne dzieło z wielkim ładunkiem emocjonalnym i myślę, że ten przedświąteczny czas to jest naprawdę dobry moment, żeby go zobaczyć. No bo tak jak powiedzieliśmy, kino może być terapią, to może być film, który sprawi, że trochę inaczej spojrzymy na swoich bliskich, może docenimy to, jakie mamy relacje, a może sobie wymyślimy w swoim życiu taki żółty szalik i też się złapiemy czegoś dobrego, tak.
Więc może niech to będzie takie nasze świąteczne przesłanie, żeby mieć w swoim życiu taki żółty szalik, czy to jest osoba, czy to jest przedmiot, który będzie nas jakoś trzymał w ryzach.
Tak. Tego Państwu życzymy i kończymy tu swoją przygodę z kinem Janusza Kuby Morgensterna. Od stycznia zaczniemy nową przygodę z kolejnym twórcą filmowym, ale nie powiemy na razie, kto to będzie.
To będzie niespodzianka noworoczna.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.